Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na audycję sportową. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Na samym początku pozdrawiamy pana Zdzisława z Vancouver. Dziękujemy za pozdrowienia. Mam nadzieję, że dzisiaj też pan wstał. No i zapraszamy. Najpierw będzie piłka ręczna, a później skoki narciarskie. Ciężko w to uwierzyć, ale już 17-18 listopada inauguracja zawodów i to oczywiście skoki narciarskie Pucharu Świata na śniegu. I jak ten śnieg uda się w tej Wiśle zrobić, ale miejmy nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Później Liga Mistrzów w piłce nożnej. No i Polacy za granicą, bo w tym tygodniu będziemy mieć reprezentację, mecz towarzyski z Czechami, później jeszcze będziemy kończyć tą Ligę Narodów z Portugalią na wyjeździe. Ale po kolei najpierw piłka ręczna, Liga Mistrzów. Tutaj dwie dobre informacje, nawet bardzo dobre. Zacznijmy od grupy D, Orlen Wisła Płock. Kolejne zwycięstwo u siebie, tym razem zespołem Everum Handball 30-28. No i Wisła Płock wróciła na należne jej pierwsze miejsce w grupie D.
I mam nadzieję oczywiście, że tak zostanie do końca. Tych meczów w grupie D zostało niewiele, bo w zasadzie są to trzy kolejki. Mamy za sobą 7 meczów i na razie nawciarze na pierwszym miejscu, ale muszą uważać, bo taki sam dorobek punktowy ma zespół Dynama Bukareszt, więc na pewno trzeba być czujnym, ale mam nadzieję, że te trzy ostatnie mecze zakończą się po myśli zespołu z Płocka i zobaczymy tą drużynę w fazie play-off Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych.
Wiśle Płock bardzo dobrze idzie w Lidze Mistrzów na swoim parkiecie, gorzej jest na wyjeździe. Co do grupy A, tutaj też dobra wiadomość. W Brześcu, w Zmierzchowem miejscowym, grali PGE Vive Kielce i poradzili sobie dosyć łatwo, bo wygrali 35-26, prowadząc już po pierwszej połowie, tam było 15-13. No i Vive Kielce cały czas walczą o awans i to jeszcze z pierwszego miejsca.
Jeżeli chodzi o Vive, no to w meczu w Brześciu bardzo dobra druga połowa. Zdecydowanie powiększyli swoją przewagę w porównaniu do tego, co mieli po pierwszych 30 minutach. No i przełożyło się to na kolejne 2 punkty. I w tej chwili Kielczanie są na trzecim miejscu w tabeli grupy A z dorobkiem 10 punktów. Ale tam też jest bardzo tłoczno, jeżeli chodzi o walkę o pierwsze miejsce. Na pierwszej pozycji Barcelona 12 punktów, potem mamy Rhein-Neckar Löwen, wspomniane przez nas Vive i Vardar Skopje po 10 punktów każda z tych trzech drużyn, więc ta rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie A będzie bardzo, bardzo interesująca.
Tutaj może niespodzianka, że tylko 6 punktów ma Telekom Veszprem. Oni troszkę się oddalili od tej pierwszej czwórki, ale to jest taki zespół, że każdemu z tej pierwszej czwórki potrafi zabrać punkty, także naprawdę będzie jeszcze ciekawie w tej grupie. Oczywiście miejmy nadzieję na korzyść zespołu z Kielc. No i teraz ten Puchar Świata w skokach narciarskich 2018-2019 zacznie się tak jak w ubiegłym sezonie od Pucharu Świata w Wiśle 17-18 listopada i będziemy mieć tak jak w zeszłym sezonie konkurs drużynowy i konkurs indywidualny.
Oprócz tego, jeżeli chodzi o skocznie polskie, to w styczniu konkretnie na 19 i 20 stycznia przyszłego roku zaplanowano konkursy w Zakopanem. Najpierw będzie to rywalizacja drużynowa, później indywidualna. Jeżeli chodzi o, że tak powiemy, imprezę sezonu, no to mamy w 2019 roku Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym w austriackim Seefeld Innsbrucku. No i tam właśnie w ramach tej rywalizacji skoczkowie powalczą o medale Mistrzostw Świata na obiekcie K120 i K90.
Cieszy nas to, że znowu mamy konkursy i w Wiśle, i w Zakopanem, a nie wszyscy mogą się cieszyć ze swoich konkursów. Największa niespodzianka w tym sezonie, że nie będzie konkursów w Norwegii na tej słynnej skoczni Vikersund.
Naprawdę to jest duża szkoda, szczególnie dla kibiców, bo te loty w granicach 250 metrów to jest coś wspaniałego. No ale, że tak powiem, pewne niesnaski między...
Tak, tutaj też wyszły kwestie bezpieczeństwa, bo tam organizatorzy mieli problem z zrobieniem przy skoczni pewnych prac, które to bezpieczeństwo gwarantują, no a włodarze Pucharu Świata po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie cackali się z takim obrotem sprawy, no i ten konkurs Vikersund usunęli z Pucharu Świata.
Na szczęście tradycyjnie na koniec sezonu pozostaną zawody w lotach w Słoweńskiej Planicy. To będą trzy konkursy w ramach lotów narciarskich, w tym jeden drużynowy.
To tyle, jeżeli chodzi o te dyscypliny niepiłkarskie. Za chwilę wrócimy z Ligą Mistrzów. Czwarta kolejka Ligi Mistrzów, ta pierwsza rewanżowa już za nami, było niezwykle ciekawie. Zaczynamy od grupy A. Atletico Madryt podejmowało Borussię Dortmund i chciało zamazać tą plamę z porażki w Dortmundzie. Udało im się, wygrali 2-0. AS Monaco podejmowało siebie klub Brisz. No, AS Monaco chciało się przełamać. I tu mamy niespodziankę, ale to jest niespodzianka, jeżeli chodzi o rozmiar zwycięstwa zawodników z Belgii.
No, trzeba przyznać, że to jest prawdziwy dramat, jeżeli chodzi o AS Monaco.
0-4.
No bo nie tego się raczej spodziewali kibice tego zespołu. Wydawało się, że Monaco jest w stanie przynajmniej powalczyć o awans z grupy. Tymczasem wygląda na to, że zawodników z księstwa nie zobaczymy nawet w wiosennych meczach Ligi Europy. No bo o awansie już nawet matematycznie mogą zapomnieć.
Że mogli skupić się na utrzymaniu w lidze.
No, jeżeli tak dalej będą grali, to rzeczywiście to chyba będzie ich taki cel podstawowy w tym sezonie.
Grupa B. Inter Mediolan podejmował u siebie Barcelonę, Tottenham grał z PSV. W tym pierwszym spotkaniu długo zanosiło się na bezbramkowy remis. W 83 minucie bramkę dla Barcelony, swoją pierwszą w tym klubie, zdobył Malcolm. No i wyrównał, jeszcze zdążył wyrównać w 87 Icardi, czyli zawodnik, który zaczynał w Barcelonie przygodę z europejską piłką. Tottenham wydawało się tu długo, zanosiło się na niespodzianką, bo Holendrzy prowadzili od drugiej minuty, no ale Anglicy mają Harry'ego Kane'a, który zdobył dwie bramki w 78 i 89 minucie. No i dzięki temu Tottenham jeszcze teoretycznie liczy się w grze o awans.
Tottenham ma 3 punkty straty do Interu i 2 mecze do końca zostały, podobnie jak we wszystkich grupach, więc to jest wszystko możliwe. Wiemy natomiast, że Barcelona już zapewniła sobie promocję do kolejnej rundy, ale piłkarze z Katalonii muszą uważać się cały czas na Inter, żeby nie stracić pierwszego miejsca w grupie, bo to też może być bardzo istotne w kontekście 1/8 finału.
Grupa C, czyli ta grupa najbardziej zacięta, bo tu mamy 6, 6, 5 i 4 punkty, tak to wygląda. I na pierwszym miejscu wcale nie jest PSG. PSG tym razem wyjechało do Włoch, tam w Napolu grało z miejscowymi z Napoli i zremisowali 1-1. Największa niespodzianka była jednak gdzie indziej, ponieważ Liverpool przegrał swój mecz z Crvenom Zvezdą Belgrad 2-0.
No i tu można nawet mówić o sensacji, bo mało kto się spodziewał, że finalista poprzednich rozgrywek straci komplet punktów akurat w Belgradzie, czyli w zespole, z drużyną, która do tej pory zdobyła tylko punkt. I Derec na własne życzenie sobie skomplikowali sytuację przed tymi meczami najtrudniejszymi, bo jeszcze starcie z Napoli pozostało z PSG. I w tej grupie tak naprawdę jeszcze każdy może zarówno powalczyć o awans, jak i każdy może się pożegnać z rozgrywkami, więc polecamy oczywiście kibicom śledzenie rywalizacji w tej grupie, bo tak naprawdę wszystko tutaj jeszcze jest możliwe.
Dużo mniej zacięta jest grupa D. Tutaj zdecydowanie na ostatnim miejscu jest Lokomotiv Moskwa z Polakami w składzie, który przegrał tym razem z FC Porto 4-1, a niemieckie Schalke pokonało u siebie Galatasaray Stambuł 2-0. Tutaj Porto 10 punktów, Schalke tych punktów 8, Galatasaray 4.
Można powiedzieć, że sytuacja w tej grupie coraz bardziej klarowna. Porto już w zasadzie prawie pewne awansu z grupy. Toczy się jeszcze rywalizacja taka korespondencyjna, drugą pozycję pomiędzy Schalke i Galatasarayem, ale w tym meczu bezpośrednim, tak jak wspomniałeś, Niemcy byli zespołem lepszym. No i 4 punkty na 2 mecze przed końcem to jest niezła przewaga, ale matematycznie jeszcze do odrobienia przez zespół z Turcji.
Grupa E. Tutaj mamy Bayern Monachium i o Bayerze możemy powiedzieć, że w ostatnich spotkaniach ciągnie ich w pojedynkę do góry z tego kryzysu Robert Lewandowski. Kiedy on tych bramek nie strzela, to jest bardzo źle. Tym razem jego 2 trafienia wystarczyły, żeby pokonać AEK Ateny 2-0. Benfica Lizbona podejmowała u siebie Ajax Amsterdam i tu tym razem było 1-1.
Jeżeli chodzi o sytuację w tej grupie, no to Bayern również bardzo bliski promocji do 1/8 finału, ale pewności jeszcze nie ma. Cały czas na drugim miejscu Ajax, na trzecim Benfica, więc tutaj ten status quo się utrzymuje. No i wiemy też na pewno, że szans na wyjście z tej grupy nie ma AEK Ateny, który do tej pory nie zdobył nawet punktu.
Grupa F. Tutaj pogrom w Manchesterze. City pokonało 6-0 Szachtar Donieck. Olympique Lyon zremisował 2-2 z niemieckim Hoffenheimem.
Jeżeli chodzi o grupę E, no to tutaj bardzo kuriozalna sytuacja w starciu Manchesteru City z Szachtarem Donieck i sytuacja Rahima Sterlinga, który, że tak powiem, no, zahaczył, nie wiem o co, ale przewrócił się bardzo ekwilibrystycznie, bez kontaktu z rywalem. No i co ciekawe, sędzia podyktował po tym sytuacji 11. Widział całą sytuację menedżer Manchesteru, Pep Guardiola też nie zareagował, nie poszedł do sędziego. Niesmak pozostał, bo karny wykorzystany, nawet ten wynik 6-0 tego nie przykrywa. Ale myślę, też taki kolejny argument dla ludzi, którzy twierdzą, że jak najszybciej do Ligi Mistrzów trzeba wprowadzić wideo weryfikację, czyli system VAR.
Grupa G, Wiktoria Pilsno przegrała bardzo wysoko u siebie z Realem Madryt 0-5, a CSKA Moskwa tym razem niespodzianki na swoim stadionie nie sprawiła, przegrywając z Romą 1-2.
Trzeba przyznać, że Real po tych ostatnich tygodniach troszeczkę się podniósł, bo zwycięstwo jak najbardziej zasłużone i okazałe. Co warte podkreślenia, 2 gole Karima Benzemy, więc sytuacja, która no, można powiedzieć w ostatnich latach rzadko spotykana. Do tego swoje trafienie też dołożył Gareth Bale. A co do meczu w Moskwie, no to gospodarze postawili się Rzymianom. To dla nich też był taki ostatni dzwonek, żeby jeszcze powalczyć o awans, ale po tej porażce wygląda na to, że z tej grupy najprawdopodobniej wyjdzie i Real, i zespół Romy.
I ostatnia grupa, która nam została, grupa H. Tutaj Valencia grała z Young Boys Brno. Skończyło się 3-1, czyli można powiedzieć, że Valencia w końcu w tej Lidze Mistrzów wygrała, ale ciekawiej było w Turynie. Tam Juventus podejmował Manchester United. Prowadził od 65 minuty po bramce Ronaldo, ale United mieli znowu piorunującą końcówkę, 86 i doliczony czas gry. No i to United sprawił jednak mimo wszystko niespodziankę, wygrywając w Turynie 2-1.
No to jest taki mecz, to był taki mecz, który potwierdza, że futbol nie zawsze jest grą sprawiedliwą, bo do momentu, kiedy Juventus prowadził, to właśnie zespół z Turynu wyglądał zdecydowanie lepiej piłkarsko, ale Manchester wykorzystał to, co potrafi, czyli stałe fragmenty gry. Najpierw znakomite uderzenie z wolnego maty, później po zamieszaniu, po dośrodkowaniu też wydaje mi się, że troszeczkę lepiej mógł się zachować Wojciech Szczęsny. No ale fakt jest taki, że 3 punkty pojechały do Manchesteru i dzięki temu Czerwone Diabły w komfortowej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami, bo zachowały przewagę nad Walencją. Myślę, że dla nich to było najważniejsze. Na pierwszym miejscu mimo porażki pozostał Juventus.
To tyle, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Jeszcze przed nami Ekstraklasa i Polacy za granicą, ale o tym za chwilkę.
Oh,
przed spotkaniami w reprezentacji całkiem przyzwoicie spisywali się nasi gracze za granicą. Od kiedy Kamil Grosicki zaczął być brany pod uwagę tak na poważnie w wyjściowym składzie w Hull City, no to jakoś odpłaca za to zaufanie. Tym razem miał bramkę i też asystę. Łukasz Fabiański jak zwykle solidna firma, chociaż jego West Ham swój mecz zremisowało, ale bardzo dobre statystyki też w Dynamie ma Damian Kądzior. On tym razem z asystą.
No, tych asyst już ma naprawdę sporo, licząc te wszystkie mecze w lidze. Czekamy oczywiście, aż selekcjoner Brzęczek da mu szansę od początku,
bo tak na poważnie.
Z naszych skrzydłowych, oprócz ostatnimi czasy Grosickiego, wygląda najsolidniej. Co cieszy, to duża skuteczność naszych napastników. Co prawda nie wszyscy w reprezentacji się zmieszczą, ale warto podkreślić 11 bramkę w sezonie Kamila Wilczka dla Brentby i trafienie numer 8 Łukasza Zwolińskiego, byłego zawodnika Pogoni, obecnie w Gorlicy. No i dwie bramki Roberta Lewandowskiego, który miał bardzo udany tydzień, bo mówiliśmy o Lidze Mistrzów, teraz kolejne dwa trafienia w lidze, ale jego Bayern przegrał w tak zwanym Der Klassiker z Borussią Dortmund 2-3, w której asystę miał z kolei Łukasz Piszczek.
A we Włoszech Łukasz Trubski tradycyjnie z podstawowym bramkarzem Bolonii. Tym razem puścił dwie bramki, a jego zespół zremisował z Chievo 2-2. Bartosz Bereszyński zagrał 90 minut, jako jedyny 90 minut z naszej trójki z Sampdorii. Sampdoria niestety przegrała 1-4. Grał też Dawid Kownacki w tym spotkaniu jedynie 10 minut, a do 69 minuty Karol Linety, który tym razem wśród powołanych się nie znalazł. Trochę gorzej wygląda sytuacja naszych dwóch reprezentantów w Napoli. Napoli podejmowało klub Krzysztofa Piątka, czyli Genoa. No i wygrało 2-1, ale do przerwy nie wyglądało to za dobrze. No i przypłacili to właśnie zejściem z boiska już po przerwie Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.
Z kolei Krzysztof Piątek, kolejny mecz, tym razem bez gola, robi się taka druga seria, mam nadzieję, że się niedługo skończy. No i warto podkreślić też niezłe spotkanie Wojciecha Szczęsnego w barwach Juventusu. Juve mierzyło się z Milanem i tam Szczęsny, bardzo kluczowa interwencja, mianowicie obrona rzutu karnego, pomógł swojemu zespołowi w zwycięstwie nad Milanem 2-0.
I na koniec 15. kolejka Ekstraklasy. Tradycyjnie, można powiedzieć, było bardzo ciekawie. Górnik Zabrze podejmował u siebie Śląsk-Wrocław. Ostatecznie skończyło się remisem 2-2. W Górniku chyba na dobre przełamali się Hiszpanie, tym razem bramki Suareza i Jimeneza.
No jednak ta zdobyć punktowa na półmetku rozgrywek troszeczkę mizerna, jeżeli chodzi o Górnika. Pamiętamy, jak w zeszłym sezonie to wyglądało.
Ale przynajmniej w tym roku mają Beniaminku.
Dokładnie tak.
Pogoń Szczecin podejmowała u siebie Legię Warszawę. No i Pogoń spisuje się ostatnio znakomicie. Z Legią wygrała 2-1. Mogła nawet bez straty bramki, bo tą bramkę Legia zdobyła już w doliczonym czasie gry.
Ozdobą tego spotkania było trafienie na 2-0 dla Pogoni autorstwa Zwonimira Kożulia. Bardzo ładne uderzenie z dystansu, a trzeba przyznać, że sam mecz też wyglądał nieźle, bo spotkały się zespoły, które w ostatnich kolejkach punktowały naprawdę regularnie, co też zobaczymy już za niedługo w tabeli, bo Legia w czołówce, a Pogoń tak bardzo spokojnie zbiera te punkty i coraz bliżej tych czołowych lokat.
Zmiana szkoleniowca, przynajmniej patrząc po zdobyczach punktowych, wygląda na to, że pomogła Wiśle Płock, nie pomogła na razie Zagłębiu Sosnowiec. Wisła pokonała właśnie Zagłębie 2-0.
No i warte podkreślenia kolejne trafienie Brazylijczyka Ricardinho, który tak po cichutku staje się jednym z czołowych snajperów naszej ekstraklasy w tym sezonie.
Lechia Gdańsk podejmowała Krakowie i bardzo się męczyła z Krakowiem, która jest na miejscu 13 w tabeli, a Lechia tej tabeli przewodzi. Ostatecznie wygrała 1-0 po bramce w 80 minucie niezawodnego Flavio Paixão.
Jednak warto podkreślić też kluczową interwencję Duszana Kuciaka, który przy stanie 0-0 musiał bronić rzut karny, ponieważ Krakowia miała 11, jednak jej nie wykorzystała. Bardzo dobra interwencja słowackiego bramkarza i też dzięki temu między innymi Lechia umacnia się na pierwszym miejscu w tabeli naszej ligi.
Kolejne bardzo ciekawe spotkanie Wisły Kraków w tym sezonie. Tym razem podejmowała ona Zagłębie Lubin. Było 2-0 po 22 minutach. Wisła powinna zdobyć tych bramek więcej, ale niesamowicie bronił bramkarz z Zagłębia. No i te niewykorzystane sytuacje się zemściły, bo w 72 minucie po bramce samobójczej Macieja Wasilewskiego mieliśmy 2-2. Wydawało się, że tak to spotkanie się skończy, ale Paweł Brożek pokazał po raz kolejny, że jednak te bramki zdobywać umie. No i zdobył bramkę na 3-2 dosłownie w ostatniej akcji meczu.
Brożek został bohaterem ostatniej akcji oraz bohaterem całej Wisły, która no, w końcu się tak przełamała z takiego marazmu małego. I jeżeli chodzi o dorobek punktowy, wygląda to nieźle, bo Biała Gwiazda cały czas depcze po piętach czołówce i ma w dorobku 25 punktów.
Korona Kielce pokonała bardzo mocny w tym zespole Piast Gliwice, który przecież przed tą kolejką był w czołówce tabeli, pokonała 1-0 po bramce Elia Soriano.
No i trzeba przyznać, że przy tej akcji bramkowej z pory błąd popełniła defensywa Piasta, ale Korona też za sprawą Soriano potrafiła to wykorzystać. No i zespół z Kielc, można powiedzieć, już kolejny sezon, gdzie ogałaca się ich z czołowych piłkarzy. Oni na przekór wszystkiemu naprawdę grają niezłą piłkę i na razie są na 6. miejscu w tabeli.
Miedź Legnica, no ten zespół nie wygląda tak jak na początku sezonu i to delikatnie mówiąc. Kolejna wysoka porażka u siebie, tym razem z Arką Gdynia 0-4. A co do Arki, no to nowy szkoleniowiec odkrył na nowo takich piłkarzy jak Michał Janota czy Maciej Jankowski, którzy są bardzo skuteczni w tym sezonie.
Rzeczywiście ci zawodnicy, można powiedzieć, kolejną młodość przeżywają na naszych boiskach. Jeżeli chodzi o Miedź, no to słabo to wygląda, jeżeli chodzi o grę defensywną. Przecież przed 2 tygodniami przyjęli 5 bramek od Śląska Wrocław na własnym boisku. Teraz kolejne 4. No jestem ciekaw, jak zareaguje zarząd, czy zwolni trenera Nowaka, no bo już nie takie decyzje widywaliśmy w naszej lidze.
Typujesz kolejnego szkoleniowca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W hicie kolejki Jagiellonia Białystok podejmowało u siebie Lecha Poznań. No i trzeba przyznać, że na to, co ostatnio Lech Poznań pokazywał, no to remis 2-2 i 1 punkt wywieziony z Białegostoku to jest dobry wynik.
Myślę, że tak, to jest taki dobry prognostyk. Zobaczymy też, jak się rozwiną kwestie nowego szkoleniowca, bo wiemy, że trwają zaawansowane rozmowy z trenerem Nawałką, notabene byłym szkoleniowcem też między innymi Jagiellonii. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, troszeczkę Kolejosz się zmobilizował na to spotkanie, ale zobaczymy, czy to jest taki stan tymczasowy, czy tak będzie też w następnych spotkaniach.
Co do strzelców, 10 bramek oprócz Robaka ma też Flavio Paixão. Ricardinho ma tych bramek 9, 8 bramek Ondraszek, który przełamał się po długiej przerwie. Na prowadzeniu Lechia Gdańsk 31 punktów, druga Jagiellonia 28, trzecia Legia 26, 25 punktów ma Wisła i Piast. Korona ma też 25, a Pogoń 22, Lech Poznań 21.
No i na dnie tabeli Beniaminkowie, czyli Miedź Legnica z dorobkiem 13 punktów i Zagłębie Sosnowiec tych punktów ma 11.
O Ekstraklasie jeszcze pewnie za tydzień będziemy mówić. Dzisiaj już Państwu dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.